Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 13 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o rzymskich katakumbach, a dokładniej o tym, jaki wpływ miały na ich kształt zmartwychwstanie Chrystusa i chrześcijańska wizja życia po śmierci. Zaprezentujemy też najnowszy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano, a w cotygodniowym felietonie bioetycznym ksiądz Piotr Kieniewicz przedstawi zasady działania o podwójnym skutku. Zapraszamy. Ojciec Święty powrócił dziś po południu helikopterem do Watykanu, kończąc krótki odpoczynek w Castel Gandolfo po trudach wielkotygodniowych nabożeństw. Tak więc przypadające w przyszłym tygodniu rocznice wydarzeń ważnych dla jego życia spędza w Rzymie.
W poniedziałek Benedykt XVI obchodzić będzie swe 85. urodziny. Z tej okazji orkiestra z Lipska ofiaruje mu specjalny koncert. Odbędzie się za tydzień w auli Pawła VI. Wśród obecnych na koncercie znajdzie się kardynał Reinhard Marx, kolejny następca kardynała Józefa Ratzingera jako arcybiskupa Monachium. Spodziewana jest też obecność starszego brata papieża, 88-letniego księdza Georga Ratzingera. Ma on być z Ojcem Świętym również w sam dzień jego urodzin.
Również w przyszłym tygodniu minie 7 lat od wstąpienia Benedykta XVI na stolicę Piotrową. Natomiast na 3 pierwsze dni czerwca zaplanowano kolejną podróż papieską, wprawdzie na terenie Włoch, ale o profilu międzynarodowym. Ojciec Święty uda się do Mediolanu na rozpoczynające się tam 30 maja 7. Światowe Spotkanie Rodzin. Jego przygotowania już trwają. W ich ramach rozpoczęto wczoraj w tym największym po Rzymie włoskim mieście cykl spotkań pod hasłem Od kryzysu ekonomicznego do godnej zaufania nadziei. Na pierwszym z nich o dialogu z młodym pokoleniem mówił kardynał Dionigi Tetamanzi.
Emerytowany od blisko roku arcybiskup mediolański zwrócił uwagę, że nowe formy komunikowania stwarzają obiektywnie wiele nowych możliwości. Stawiają jednak wyzwanie dla wolności i odpowiedzialności tych, którzy ich używają. Kardynał Tettamanzi przestrzegł, by w wymianie między pokoleniami nie zadowalać się pustosłowiem, ale przekazywać treści rodzące dialog i solidarność. Dzisiejsze społeczeństwo, rozbite i skłonne do konfliktów, potrzebuje budowania mostów. Komunikowanie, na jakim nasza młodzież zna się najlepiej, wydaje mi się jednak zbyt pospieszne, zauważył Purpurat. Jego zdaniem za mało ułatwia ono przekazywanie konstruktywnych myśli, które zdolne by były prowadzić do wybierania powszechnego dobra wspólnego. Chodzi o tworzenie społeczeństwa coraz bardziej ludzkiego, dbającego o prawdziwe ludzkie potrzeby, dodał były metropolita Mediolanu.
Kardynał Raymond Berg, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, udzielił zdecydowanego poparcia amerykańskim biskupom w ich sporze z administracją Baracka Obamy w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych. Przewidują one, przypomnijmy, że każde ubezpieczenie musi refundować środki wczesnoporonne, sterylizację i antykoncepcję. Zdaniem kardynała Raymonda Berka wymóg ten w sposób jednoznaczny narusza wolność sumienia pracodawców, czyniąc ich współwinnymi czynów opłacanych w ramach ubezpieczeń. Watykański hierarcha wezwał w związku z tym do stanowczego przeciwstawienia się planom Białego Domu w tym względzie.
W Trewirze na zachodzie Niemiec rozpoczęło się publiczne wystawienie świętej tuniki Chrystusa, o którą według Ewangelii rzucili los żołnierze rzymscy. Związane z wystawieniem tuniki uroczystości potrwają przez miesiąc. Otworzyła je msza w miejscowej katedrze, w której uczestniczyło kilka tysięcy wiernych. Liturgii przewodniczył papieski wysłannik, kardynał Marc Ouellet.
W swojej homilii powiedział, że w czasach, gdy wiara jest kontestowana, a Kościół nie tylko w Niemczech zdezorientowany przez głębokie kryzysy, pielgrzymowanie do świętej tuniki jest przyznaniem się do Jezusa. Prefekt kongregacji do spraw biskupów powiedział, że wystawienie świętej tuniki jest preludium do roku wiary, który rozpocznie się w październiku na prośbę Benedykta XVI. Dlatego do odwiedzenia tuniki zaproszeni są również ludzie niewierzący i poszukujący. Papieski wysłannik przekazał też pozdrowienia od Benedykta XVI skierowane do przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Ten ekumeniczny akcent podkreślił miejscowy biskup Stefan Ackermann, zaznaczając, że motto publicznego wystawienia świętej tuniki brzmi „Zjednocz to, co rozproszone” i powstało ze względu na setki pozytywnych odpowiedzi ze strony protestantów i prawosławnych. To jest oznaką głębokiej tęsknoty wielu ludzi za jednością w Chrystusie, mówił biskup Ackermann. Nierozdarta przez żołnierzy, przywieziona do Trewiru z Ziemi Świętej przez cesarzową Helenę tunika od stuleci uważana jest za symbol jedności chrześcijan. Jej publiczne wystawienie w katedrze w Trewirze potrwa do 13 maja. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Młodzi Brazylijczycy przygotowują się na przyszłoroczne spotkanie z Benedyktem XVI w Rio de Janeiro, a czynią to w sposób, który papieżowi jest najmilszy, czyli poprzez adorację. Dziś w Rio o godzinie 22 rozpocznie się szósta już z kolei całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Choć do spotkania z papieżem pozostał jeszcze ponad rok, w modlitewnych czuwaniach przygotowujących do tego wydarzenia wzięło już udział ponad 100 tysięcy młodych Brazylijczyków. Oktawa Wielkanocna to dobra okazja, by przypomnieć starochrześcijańskie katakumby. Ich powstanie jest bowiem bezpośrednio związane z tajemnicą zmartwychwstania i chrześcijańską wizją życia po śmierci. Felieton księdza Leszka Gęsiaka.
Oczekiwanie na zmartwychwstanie to jedna z głównych przyczyn, dla których chrześcijanie pierwszych wieków na obrzeżach Rzymu tworzyli ogromne podziemne nekropolie. Katakumby, bo o nich mowa, powstawały wraz z rodzącym się chrześcijaństwem i jego zwyczajem, by ciała grzebać w całości, a nie spopielać. Pierwotnie nie były też miejscem schronienia dla prześladowanych wierzących. Najważniejsze było jednak przekonanie, że katakumby pozwalają całej wspólnocie wierzących wspólnie oczekiwać na dzień zmartwychwstania, twierdzi profesor Fabrizio Bisconti, dyrektor archeologiczny rzymskich katakumb i członek papieskiej komisji archeologii sakralnej. Pierwsze tego typu chrześcijańskie nekropolie pojawiły się na przełomie II i III wieku i tętniły życiem do czasu zdobycia Rzymu przez Wizygotów pod wodzą Alaryka w 410 roku. Od tego czasu straciły na znaczeniu, by w średniowieczu praktycznie ulec zapomnieniu. Dopiero pod koniec XVI wieku znany archeolog maltańskiego pochodzenia Antonio Bosio odkrył je na nowo. Dziś znamy ponad 60 takich miejsc w okolicach Rzymu i prawie drugie tyle w Lacjum, na Sycylii i Sardynii, w Puli i Toskanii. Odkryto także katakumby niechrześcijańskie, głównie żydowskie, powstałe mniej więcej w tym samym czasie, oraz nekropolie pogańskie, które jednak są dużo mniejsze. Katakumby były usytuowane poza murami Rzymu. Pierwotnie były to oddzielone mauzolea lub mieszane nekropolie, w których chowano zarówno pogan, jak chrześcijan czy Żydów. Święci Piotr i Paweł także zostali pochowani w tego typu nekropoliach pogańskich. Dopiero pod koniec II wieku, za czasów papieża Zefiryna, założono pierwszą nekropolię rzymskiego kościoła. Wspomniany papież powierzył opiekę nad nią diakonowi Kalikstowi, który później sam został papieżem. Profesor Bisconti uważa, że nieprawdziwe jest utrwalone przekonanie o tym, że katakumby były miejscem schronienia chrześcijan w czasach prześladowań za Decjusza, Aureliana, Nerona czy Dioklecjana. Rzeczywiście chrześcijanie mieli wtedy poważne problemy i musieli się ukrywać, ale katakumby były miejscami dobrze znanymi również poganom. Gdyby zatem tam próbowali się ukryć, byliby bardzo szybko odnalezieni. Dla chrześcijan katakumby były przede wszystkim cmentarzami. Watykański archeolog wymienia dwie racje, które sprzyjały takiemu, a nie innemu sposobowi grzebania zmarłych. Po pierwsze, racja praktyczna, gdyż ziemia na przedmieściach Rzymu była bardzo droga. Kupując zatem niewielki teren, można było rozpocząć drążenie tuneli, by móc go maksymalnie wykorzystać, zwłaszcza, że ciało należało pochować w całości, bez spopielania. Była jednak jeszcze druga racja, ideowa. Ciało pochowane w całości pozostanie jakby w oczekiwaniu i pełnej gotowości na dzień zmartwychwstania. Ważne było także, by oczekiwać na to wydarzenie we wspólnocie. Jak pisze jeden z ojców Kościoła, Laktancjusz, nie mamy prawa nazywać się braćmi, jeśli nie będziemy sobie równi. Cmentarze chrześcijańskie mają identyczne nisze, w których chowa się zmarłych, a to jest ważny argument dla tejże równości. To zresztą odróżniało je od nekropolii pogańskich, gdzie obok pięknych grobów znajdowały się także amfory z prochami zmarłych. We wszystkich z ponad 60 rzymskich kompleksów katakumb możemy znaleźć symbole pogańskiego pochodzenia. Są one związane z morzem, jak ryba, kotwica czy rybak, a także z ziemią, jak owca czy dobry pasterz. Morze i ziemia miały znaczenie kosmiczne, ale wraz z chrześcijaństwem otrzymały nową wymowę. Ryba, po grecku ichtys, przez swe inicjały stała się symbolem Chrystusa, a kotwica zaczęła oznaczać wiarę. W katakumbach zwykle sprawowano jedynie krótkie, najczęściej pogrzebowe liturgie. Były to bądź msze święte za zmarłych, bądź wspomnienia męczenników zakończone posiłkami. Warto dodać, że obecnie w Rzymie jest udostępnionych do zwiedzania 5 kompleksów katakumb – Pryscylli, Sebastiana, Kaliksta, Agnieszki i Domiceli. Są one miejscem wielu pielgrzymek dla chrześcijan z całego świata.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Nowy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano otwiera papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 29 kwietnia w czwartą niedzielę wielkanocną. W tym orędziu, zatytułowanym Powołania darem miłości Boga, Benedykt XVI wzywa kościoły lokalne, by otaczały młodych ludzi mądrą opieką i uważnie ich słuchały. A cytując Jana Pawła II, nazywa rodziny pierwszym i najlepszym seminarium powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu. O kapłaństwie i powołaniu Ojciec Święty mówił też do rzymskich proboszczów i wikarych, komentując w Lectio Divina fragment listu do Efezjan, w którym Święty Paweł wzywa do postępowania w sposób godny powołania. Benedykt XVI zauważył, że jeśli bolączką dzisiejszego kościoła w Europie i na Zachodzie jest brak powołań kapłańskich, to jest on spowodowany tym, że nie słucha się głosu Pana, który przecież powołuje zawsze. Dlatego kapłani, jako ci, którzy ten głos usłyszeli, muszą zabiegać o to, by docierał on także do innych. Muszą dawać przekonujące świadectwo, doskonaląc się w tych cnotach, które pozwalają budować wspólnotę, a więc w pokorze, łagodności, cierpliwości i umiejętności akceptacji innych. Również w tym numerze zamieszczamy m.in. wstęp do Księgi Pamiątkowej, wydanej z okazji złotego jubileuszu prymasa Polski, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, oraz wywiad z kaznodzieją papieskim, ojcem Raniero Cantalamessą.
Mówiła Dorota Swat z redakcji polskiego wydania L'Osservatore Romano. A teraz czas na cotygodniowy felieton bioetyczny. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Zasada działania o podwójnym skutku.
Rzadko się zdarza, by ludzkie działanie pociągało za sobą tylko jeden skutek. Zazwyczaj konsekwencje podejmowanych decyzji są złożone. Dotyczą większej liczby osób i sytuacji niż pierwotnie się spodziewano. Te najbardziej odległe są trudne do przewidzenia, tym bardziej, że mogą być wypadkową działań wielu osób. Dlatego w praktyce dnia codziennego rozważane są tylko te spośród skutków, które ze względu na jednoznaczność związku przyczynowo-skutkowego są możliwe do przewidzenia. W ocenie interwencji medycznych dosyć często się zdarza, że trzeba rozstrzygnąć, czy wolno podjąć działanie, którego głównym celem jest jakiś założony skutek terapeutyczny bądź diagnostyczny, ale które przyniesie również niepożądane konsekwencje w postaci bólu, dodatkowego cierpienia czy wręcz nasilenia choroby i śmierci. Skoro lekarz w punkcie wyjścia postanawia, by po pierwsze nie szkodzić, perspektywa terapii, której skutki uboczne są problemem samym w sobie, musi go zatrzymać. Nie tyle po to, by zrezygnować z planowanej interwencji, ale by należycie rozważyć wszystkie za i przeciw jej podjęciu. Pomocą w tym rozeznaniu jest właśnie zasada działania o podwójnym skutku. Na jej podstawie, jeśli tylko są spełnione określone warunki, lekarz może uznać, iż pomimo występowania niekorzystnych skutków istnieją racje pozwalające na godziwe podjęcie interwencji. Innymi słowy, zasady działania o podwójnym skutku stosuje się wówczas, gdy jedno działanie pociąga za sobą dwa skutki lub więcej, przy czym jeden z nich jest pożądany i zamierzony, a drugi, choć przewidywany, chcianym nie jest. Należy z ogromnym naciskiem podkreślić kwestię owego nastawienia woli w stosunku do negatywnego, szkodliwego efektu działania, gdyż za każdy skutek chciany, choćby niewyraźnie, człowiek ponosi odpowiedzialność. Podobnie ponosi odpowiedzialność za to zło, którego mógł uniknąć, wybierając inną drogę postępowania, oraz za te następstwa swoich wyborów, których nie przewidział i nie uniknął z racji zaniedbania. Jeśli jednak proces rozeznawania jasno pokazuje nieunikniony charakter negatywnych skutków podejmowanych działań, wówczas należy rozważyć, czy równocześnie spełnione są cztery warunki. Po pierwsze, czy skutek zły jest rzeczywiście niechcianym, a jego dopuszczenie wynika wyłącznie z faktu niemożności jego uniknięcia. Po drugie, czy skutek zły jest rzeczywiście skutkiem podejmowanego działania, a nie jego elementem i przez to drogą do osiągnięcia pożądanych efektów. Po trzecie, czy działanie samo w sobie jest godziwe, bądź przynajmniej obojętne moralnie. Jeśli byłoby niegodziwym, to niezależnie od swoich efektów nie ma możliwości, by je zaakceptować jako dobre. Po czwarte w końcu, czy pożądane i oczekiwane efekty podejmowanego działania oraz skala potrzeb, która skłoniła do jego podjęcia, są proporcjonalnie większe niż negatywne efekty interwencji medycznej. Innymi słowy, należy ocenić, czy jak to ujmuje przysłowie, nie przyjdzie oddać skórki za wyprawkę. Przykłady zastosowania zasady działania o podwójnym skutku można by mnożyć i w niejednym z późniejszych felietonów się one znajdą. Tu dla lepszego zrozumienia istoty problemu niech wystarczy opis operacji amputacji nogi z powodu rozwijającego się na niej nowotworu. Operacja uzasadniona jest na mocy zasady całościowości, gdyż załóżmy, nie ma w świetle wiedzy medycznej w tym konkretnym przypadku innej możliwości ochrony życia i zdrowia człowieka wobec zagrożenia narastającą chorobą nowotworową. O ile jednak sama interwencja zdaje się być uzasadnioną, lekarz nie może nie zauważyć, że skala podejmowanych przez niego działań pociągnie za sobą dwa skutki. Pierwszy, pożądany, polega na radykalnym usunięciu głównego ogniska rakowego, zanim nastąpią przerzuty. Drugim, niechcianym, lecz przewidywanym i dopuszczonym jako nieunikniony, jest kalectwo pacjenta. Wobec bilansu korzyści i strat oraz niemożności podjęcia innych działań, lekarz decyduje się na amputację nogi. Jest to przykład stosunkowo prosty, ale niekiedy medycy stają wobec dylematów znacznie bardziej skomplikowanych, zwłaszcza tam, gdzie diagnostyką czy terapią objęta jest matka oczekująca na narodziny swego dziecka, zaś działanie lekarza mogłoby zaszkodzić rozwijającemu się w jej łonie potomstwu. I niekiedy muszą uznać, że jeśli tylko chcą zachować kryteria etyczne, rozwiązania pozornie podobne do opisanego powyżej nie mają etycznego usprawiedliwienia. O ile bowiem można poświęcić nogę dla ratowania reszty ciała, tyle nie wolno poświęcić jednego człowieka, by ratować drugiego. Szerzej przyjdzie o tym opowiedzieć jednak przy innej okazji.
Radio Watykańskie, felieton bioetyczny księdza Piotra Kiniewicza kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.